zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
W zgodzie z naturą szukamy tych relacji między człowiekiem a naturą, bardzo szeroko pojętą. Jest też tak, że czasami dajemy praktyczne rady, a czasami po prostu patrzymy na świat z lotu ptaka, który na naturę jest bardzo czuły. Dzisiaj lecimy w stronę Japonii. Anna Nemoto jest nauczycielką języka japońskiego, często bywa w Japonii i tę kulturę poniekąd zna od środka. Jakie są relacje Japończyków i natury?
Japończycy darzą naturę dużym szacunkiem. Wiąże się to nie tylko z zachwytem nad jej pięknem, nie tylko z tym, że z natury otrzymują pożywienie, czyli tutaj szacunek dla mórz, oceanów i dbałość o nie z powodu tego, że mamy stamtąd ryby czy inne stworzenia, które później lądują na talerzu, ale też ten szacunek wiąże się trochę z takim respektem dla zagrożeń, które ta natura ze sobą niesie. Japonia jest, jak wszyscy zapewne wiedzą, krajem wyspiarskim, otoczonym morzami, oceanami i zdanym trochę na ich łaskę, bądź też nie. Nawiedzają ten kraj silne trzęsienia ziemi. Jedno z nich miało miejsce na początku stycznia. Po trzęsieniach ziemi często występują tsunami, które też, zwłaszcza tym ludziom, którzy mieszkają najbliżej wybrzeża, stwarza duże i realne zagrożenie. Są wulkany, są tajfuny, także tutaj Japończycy od wieków zmagają się, można powiedzieć, z naturą bardziej niż my tutaj, mieszkańcy Europy.
Czy można się w ogóle przyzwyczaić jakoś żyć w cieniu wulkanu, w takim nieustannym zagrożeniu, które może się pojawić? Czy to ma wpływ na życie codzienne, na budownictwo chociażby?
Na budownictwo na pewno ma wpływ. Tutaj, jeśli chodzi o trzęsienia ziemi, to budynki są współcześnie konstruowane z uwzględnieniem zagrożeń związanych z trzęsieniami ziemi. Oczywiście nauka i technika przychodzą tutaj w pomoc. Różne systemy wykrywania wczesnego, czy to trzęsień ziemi, które mają się wydarzyć w najbliższym czasie, czy to wybuchów wulkanów, które jakoś próbuje się prognozować, przewidywać. Tutaj człowiek stara się jakby przewidzieć te zagrożenia i w miarę możliwości je minimalizować. Wiadomo, że nie na wszystko mamy wpływ. To nie jest tak, że jak my przed silnymi mrozami jesteśmy w stanie się ochronić, czy podwójnymi szybami w oknach, czy docieplaniem bloków kaloryferami. Trochę tutaj, mimo wysiłków człowieka, to zagrożenie nadal jest realne i istotne.
Jak tam wygląda podejście ekologiczne? Czy ta myśl ekologiczna akurat tam jest inna niż tutaj u nas w Europie?
Myślę, że w Japonii ta myśl ekologiczna jest i silniejsza, i może taka żywsza. Jeśli chodzi chociażby o taką prozaiczną sprawę jak segregacja śmieci, to Japończycy segregują śmieci już od bardzo dawna. Nie ma tam kontenerów takich jak u nas z podziałem na plastik, metal czy powiedzmy szkło. Są, że tak to ujmę, dni śmieciowe i odpowiednie worki ze śmieciami w danym dniu są wystawiane w odpowiednim miejscu, tak żeby służby sprzątające mogły je przejąć.
To są wyspy, więc wiadomo, że nie ma zbyt wielu miejsc na odpady, to jest takie logiczne. A jak wygląda z kolei taki trend, który u nas zwie się minimalizmem, a się stamtąd wziął?
Myślę, że tam jest to związane i z architekturą, i też z takim podejściem do estetyki. Tradycyjnie japońskie domy, pomieszczenia w stylu japońskim, nie miały dużo mebli. Podłogi były wyłożone matami, tatami, na których się siedziało, więc tutaj krzesła, fotele, kanapy, tego nie było. Był jakiś stół, były parawany, którymi można było przestrzeń dzielić. Spało się na podłodze, na futonie, który rano chowało się do, i obecnie również często się tak robi, chowa się do takiej wbudowanej w ścianę szafy. Także tutaj tradycyjne pomieszczenia japońskie były wyposażone w bardzo znikomą ilość umeblowania. Współcześnie te japońskie domy też dużo przejęły z tych dawnych czasów i tutaj tych rzeczy może nie ma tak dużo. W przypadku mieszkań zapewne jest to podyktowane też tym, że wiele z nich ma dosyć ograniczoną powierzchnię. Nie są to duże lokale, Także tutaj trzeba też odpowiednio rozważyć każdy zakup.
O Japonii mówi się, że tam są malutkie mieszkanka i żyje się raczej na zewnątrz, pomimo tego, że są w niektórych rejonach takie dosyć ostre zimy, ale je się na zewnątrz i jestem ciekawa, czy też taka aktywność Japończyków jest związana z wychodzeniem w przyrodę.
Myślę, że to jest bardzo różnie, zależy pewnie też i od pokolenia. Inaczej to wygląda, jeśli chodzi o starsze osoby, inaczej w przypadku osób pracujących, jeszcze inaczej to wypada, jeśli chodzi o młodzież. Natomiast na pewno wielu Japończyków spędza czas wolny na jakichś aktywnościach wspólnych, jeśli chodzi o młodzież zwłaszcza. Często są to jakieś gry zespołowe, sport, czy baseball, czy piłka nożna. Nie jest to wtedy czas spędzany w domu.
Ale jeżeli gdzieś trafimy do Japonii, to widzimy biegaczy na przykład, czy spacerowiczów?
Można zobaczyć biegaczy. Zdarza się, że niektórzy biegają w przerwie w pracy. Jest około godzinna przerwa obiadowa w południe i wtedy część osób rzeczywiście przebiera się w stroje sportowe. Można zobaczyć gdzieś nawet na ulicach Tokio, w pobliżu parków, biegaczy.
W zgodzie z naturą.
Jeśli chodzi o osoby starsze, myślę, że teraz na popularności stopniowo zyskuje Nordic Walking i takich starszych Japończyków z kijkami można zobaczyć gdzieś wśród zieleni.
Czy miasta japońskie są zielone? Czy dba się tam o takie przestrzenie, w których ta natura jest bardzo dostępna?
Dba się o zieleń. To, co w ogóle najbardziej mnie zaskoczyło, kiedy pierwszy raz byłam dłużej w Japonii, to, że zima polska i zima japońska wyglądają zupełnie inaczej. I nie chodzi o to, że na przykład w Tokio nie ma za bardzo śniegu, bo i u nas teraz zimy są coraz rzadziej białe, ale japońskie zimy są zielone. Bardzo dużo jest nasadzeń drzewami czy krzewami, które są zimozielone. Iglaste i liściaste drzewa zielone można zimą zobaczyć.
Bardzo wielu osobom kojarzy się Japonia z ogrodami japońskimi, banzai i takie tego typu zabawy naturą w pewnym sensie. Czy ten kontakt z naturą też jest widoczny w takiej japońskiej codzienności?
Jeśli chodzi o ogrody japońskie, to one mają już bardzo długą tradycję, ewoluowały, wykształciło się wiele rodzajów tych ogrodów. Na pewno jeśli chodzi o wszystkie rodzaje, mają cechy wspólne i to jest właśnie ta harmonia, prostota, taka elegancja i wnosząca naturalność asymetria. Jeśli ktoś ma nawet prywatny ogród obok swojego domu, to dąży do tego, żeby w pielęgnacji przypominał jak najbardziej taki naturalny krajobraz.
Czy w domach też widać jakieś specjalne traktowanie roślin, czy rośliny to jest domena tego, co na zewnątrz?
Jeśli chodzi o mieszkania Japończyków, to tak jak powiedziałyśmy, są zwykle niewielkie, więc tutaj jakiegoś pola do tego, żeby szaleć z roślinnością za bardzo nie ma. Natomiast zwyczajowo jest tak, że w przedpokoju, tam gdzie goście wchodzą, ustawić jakąś kompozycję z kwiatów, czy też z roślin, które aktualnie w ramach danej pory roku są dostępne. Jeśli to zima, to mogą to być jakieś gałązki, nawet takie bez liści, czy z jakimiś owocami pozostałymi po jesieni. Taki zwyczaj jest.
Bardzo ładny i to taki estetyczny rys, który przypomina o tym, że to w Japonii jest to szaleństwo związane z kwitnieniem wiśni. No u nas jest pięknie, robimy sobie zdjęcia, ale nie jeździmy przez pół kraju, żeby sobie zrobić zdjęcie na tle kwiatów, które za rok znowu będą wyglądały mniej więcej tak samo.
Jeśli chodzi o kwitnące wiśnie, to na pewno jest to jeden z symboli Japonii. Wiosna w Japonii zaczyna się w różnych momentach, w zależności od tego, którą lokalizację mamy na myśli, więc gdy zaczyna się pora kwitnienia, we wiadomościach można spotkać informacje o tym, gdzie wiśnie zaczęły już kwitnąć. Czy jest to początek kwitnienia, czy już jesteśmy w pełni i należy się tam właśnie jak najprędzej wybrać, żeby zobaczyć te wiśnie i nacieszyć nimi oczy, kiedy są jeszcze w pełni rozkwitu. Wiele osób rzeczywiście jeździ gdzieś dalej, ale jest ich mnóstwo praktycznie w każdym zakątku. Są różne odmiany, które też w różnych miejscach można podziwiać. Wielu Japończyków jest zapalonymi fotografami i myślę, że też z tego względu wielu się wybiera w jakieś dalsze miejsca, żeby zrobić wspaniałe zdjęcia, upolować jakieś szczególnie piękne, urokliwe ujęcia.
W zgodzie z naturą.
Na pewno dużą atrakcją są też spotkania towarzyskie, bo zwykle wiśnie podziwiamy nie w pojedynkę, tylko w gronie przyjaciół, rodziny, znajomych. popularne są bardzo pikniki pod kwitnącymi drzewami. Często, żeby zająć dobre miejsce, ktoś się poświęca i już poprzedniego wieczoru przychodzi w parku, nocuje, żeby to odpowiednie miejsce zaklepać.
Piknik wydaje mi się bardzo fajnym rozwiązaniem. Skoro doszliśmy do pikników, to powiedzmy jeszcze o naturze i jedzeniu.
Japończycy są bardzo dumni z tego, że mają 4 pory roku. Gdyby doliczyć taki deszczowy okres na przełomie wiosny i lata, to można powiedzieć, że mają 5. Sezonowość jest odzwierciedlona nie tylko przez składniki wykorzystywane do przygotowywania potraw, nie tylko przez mnogość warzyw, grzybów, owoców, które trafiają na stół, ale też przez sam sposób podania. Mamy tutaj na przykład różne rodzaje talerzyków, miseczek z odpowiednimi wzorami. Inne będą wiosną, inne będą latem, inne jesienią, inne zimą. Wiadomo, że jeżeli ktoś mieszka z rodziną, to może tutaj nie masz takiego urozmaicenia, no bo szafka na naczynia jest ograniczona. Jeżeli idziemy gdzieś do restauracji, czy też zapraszamy gości, czy gdzieś jedziemy do hotelu, w przypadku wyjazdów Japończyków, strona kulinarna pobytu w jakimś miejscu odgrywa dużą rolę, to tam na pewno zastawa będzie dopasowana odpowiednio do pory roku. Często, jeżeli idziemy też na ceremonię parzenia herbaty, to tam ta sezonowość i dopasowanie do tego, co mamy aktualnie za oknem, jaka jest pora roku, co się dzieje w przyrodzie, jest bardzo widoczne. I to nie tylko nawet w tym, jak zdobione są naczynia, czy te czarki do herbaty, ale też w przypadku ciasteczek, które są serwowane podczas ceremonii herbacianej. Zwykle nawiązują czy to kształtem, czy to kolorem, czy też nadzieniem do danej pory roku. Jesienią na przykład możemy w takim ciasteczku znaleźć jadalne kasztany, bo to wtedy jest na nie sezon. Lato jest bardzo upalne w Japonii. Japończycy uważają, że trzeba mieć siłę, żeby te upały, to gorące lato znieść, więc tłusty o tej porze roku węgorz często gości na japońskich stołach.
A to jest zaskakujące, bo u nas, kiedy lata są gorące, to się mówi, żeby jeść jak najmniej warzywa, owoce, no bo człowiek jest obciążony i tak tym upałem. No ale cukraj to obyczaj, tak się mówi. I jestem też ciekawa, jak wygląda sytuacja z dostępem do świeżych właśnie owoców, czy zwracają na to uwagę.
Powiem tak, jeśli chodzi o supermarkety, mamy tam dostępne popaczkowane owoce, popaczkowane warzywa, kiełki. Natomiast czy one są chemiczne? Często przy odpowiednim pojemniku czy skrzynce z danym rodzajem produktu mamy zdjęcie osoby, która je wyhodowała i jakąś krótką informację o tym, skąd te warzywa przyjechały, skąd te owoce przyjechały, kto je wyprodukował, wyhodował. Jest zaufanie do producenta. Gdyby producent wyprodukował i sprzedał jako dobre coś, co dobre faktycznie nie jest, no to konsument się na tym na pewno pozna i więcej tego nie kupi. Więc myślę, że tutaj zaufanie jest budowane nie tylko na zasadzie tego, że ufamy sobie, bo jesteśmy narodem honorowym, ale też bazując na tym, że nie chcemy oszukiwać naszych klientów, bo od nas więcej nie będą chcieli kupić.
Fajnie poznać rolnika, od którego mamy na przykład ziemniaki. U nas też są powolutku już takie trendy, że kooperatywy, które umożliwiają takie kontakty, ale też powiedzmy o tym, że natura pod względem rolniczym dla Japonii bywa dosyć łaskawa.
To prawda, wspominałam o wulkanach, ale poza tym, że wulkany niosą zagrożenia, w ich rejonach jest żyzna gleba. Terenów rolniczych w Japonii jest stosunkowo niewiele, bo dużo mamy terenów górskich. Tutaj ta żyzna gleba, gdzie można dorodną, powiedzmy, rzepę wyhodować, cieszy się dużym zainteresowaniem, dużym popytem.
U nas jest taki trend ekologiczny, skądinąd samowystarczalności. Czy Japonia to jest kraj, który jednak wymaga tego, żeby ktoś z zewnątrz wysłał określone produkty, żeby można było jakoś żyć łatwo?
Tutaj jak przyszło mi na myśl, kiedy mowa była o tych przydomowych ogródkach, w jakichś mniejszych miejscowościach czy na wsiach, tam gdzie Japończycy sami wyhodują dużą jakąś ilość określonych warzyw czy owoców, takich, których sami nie są w stanie zjeść, często rozdają to znajomym, sąsiadom, tak, żeby się to nie marnowało, więc tutaj nie marnujemy żywności. Dzielimy się z sąsiadami, więc zacieśniamy relacje, zacieśniamy więzi. Później zwykle jest tak, że sąsiad, jeżeli wyhoduje więcej, powiedzmy, czosnku, to się również dzieli z nami. Tutaj mam wrażenie, że to się przekłada na takie relacje międzyludzkie bardzo.
A to jest ciekawy rys, bo od ekologii i kontaktu z naturą przechodzimy do takiego budowania więzi społecznych, bardzo pięknego. A jak to jest z więziami społecznymi i z gorącymi źródłami? Bo na przykład w Finlandii sauna jest takim miejscem, w którym te relacje się buduje.
Gorące źródła w ogóle to jest wielka rozrywka, jeśli chodzi o Japończyków. Praktycznie w całym kraju, gdzieś w pobliżu jakieś gorące źródła są. Na zasadzie, powiedzmy, jednodniowego wyjazdu, nawet bez noclegu, jesteśmy w stanie wybrać się do gorących źródeł. Często jadą sobie rodziny czy znajomi. Jeśli chodzi o integrację tutaj z innymi ludźmi, trudno powiedzieć, bo tutaj jedziemy do onsenu, żeby się tam zrelaksować, więc już w samej wodzie może nie prowadzimy jakichś rozmów. Staramy się spędzić ten czas w ciszy, tak żeby nie zakłócać wypoczynku i relaksu innym.
Czy te miejsca, które są naturalne przecież, no bo to gorące źródła, są jakoś specjalnie zagospodarowywane, czy się ogradza, czy jest jakiś specjalny styl bycia, czy każdy może znaleźć sobie takie gorące źródło i skorzystać?
Wiele gorących źródeł znajduje się przy hotelach. Często są to takie hotele w stylu tradycyjnym, prowadzone przez wiele pokoleń, przez tą samą rodzinę. Jeśli chodzi też o samą wodę, z różnym składem mineralnym. Także możemy sobie dopasować coś pod kątem na przykład naszego zdrowia, co nam na to zdrowie będzie dobrze wpływać, dobrze oddziaływać, czy na problemy skórne na przykład, czy też na drogi oddechowe, czy na reumatyzm. Często onseny też w pewien sposób reklamują się, informując, na co woda w danym onsenie dobrze wpływa.
A jaka jest świadomość zdrowotna Japończyków? Czy wierzą w medycynę taką akademicką, czy ufają jakimś naturalnym, starym, tradycyjnym procedurom?
Myślę, że tak samo jak u nas jest różnie. Często stosowany jest imbir, czosnek również pojawia się, po prostu w kuchni japońskiej często jest wykorzystywany.
W zgodzie z naturą.
Japońskie domy były tradycyjnie budowane pod kątem gorącego lata, żeby w trakcie tych najbardziej upalnych miesięcy stworzyć możliwie znośny i chłodny klimat wewnątrz domu, co nie było łatwe do osiągnięcia, bo lata są bardzo parne w większości rejonów. Wysokie temperatury królują, więc jeśli ktoś jest przeziębiony, mówi się, że nie powinien brać kąpieli, bo wtedy, jeżeli rozgrzany po kąpieli wyjdzie, a w domu mamy chłód, no bo powiedzmy nie jest to już lato, tylko jesień czy zima i w domu jest chłodno, no to może się to skończyć gorzej.
To są takie praktyczne porady, które każda kultura ma w swoim bagażu, ale Japonia ma dodatkowo kulturę szacunku dla przodków i szacunku do natury. Czy to rzeczywiście przetrwało i jest w takiej społecznej świadomości, że drzewo ma znaczenie nie tylko dlatego, że jest drzewem i może być pocięte na deski?
Myślę, że w dużej mierze stosunek Japończyków do przyrody wynika nie tylko z tego, że oni z tą przyrodą musieli bardzo sobie starać się jakoś radzić i walczyć o przetrwanie często, ale też właśnie z tej rodzimej religii, czyli z shintoizmem, gdzie wierzono, że bóstwa czy też jakieś boskie duchy mogą bytować czy to w kamieniach, czy to w górach, czy to właśnie w wodzie, w jakimś wodospadzie, w rzece, czy chociażby w drzewie, w roślinie. Wiadomo, że bóstwo raczej nie wybierze sobie na mieszkanie, powiedzmy, jakiegoś mało istotnego chwastu, ale tutaj, jeżeli chodzi o jakieś elementy natury, w których bóstwo mogłoby bytować, to takie wierzenie pozostało. Myślę, że wiąże się to trochę z tym, że ten system wartości, który niósł shintoizm, czyli szacunek dla natury, szacunek dla przodków, w żaden sposób nie kłóci się z systemem wartości współczesnego Japończyka. Także tutaj to, że pojawiły się wpływy innych religii, czyli pojawił się buddyzm, konfucjanizm, chrześcijaństwo, to tutaj jakby shintoizm z tym swoim myśleniem nastawionym na naturę i szacunek dla przodków pozostał.
Tutaj rolę gra nie tylko takie myślenie religijne, ale jakaś wdrukowana relacja. I mam wrażenie też, że Japończycy bardzo ostrożnie zarządzają zasobami. Dbają o wodę. W związku z tym, że to się na świecie teraz robi taki duży temat, to tam są już jakieś rozwiązania.
Jeśli chodzi o wodę, to powiem, jak to wygląda często w japońskich domach. Kąpiel w wannie to jest relaks. Wanna służy do tego, żeby się w niej zrelaksować, a nie wykąpać. Japończyk przed wejściem do wanny bierze prysznic. Także woda w wannie nie jest wymieniana po każdym kolejnym członku rodziny, tylko służy dla wszystkich. To się nam często wydaje, matko, oni się wszyscy moczą w tej samej wodzie, takie zaskakujące. Natomiast kiedy idziemy na basen, to nas w żaden sposób to nie dziwi, że z zupełnie obcymi ludźmi spoza naszej rodziny moczymy się w tej samej wodzie i być może nie jest to już najczystsza woda, być może nie wszyscy się wykąpali uczciwie pod tym prysznicem przed wejściem do basenu. Natomiast Japończycy właśnie po tym, jak się cała rodzina zrelaksuje w tej wodzie, często później tą wodę z wanny wykorzystują do prania. W wielu domach jest takie podłączenie pralki z wanną, że można tą wodę, która jest przecież bez mydlin, tylko sobie kolejne osoby z rodziny się w niej porelaksowały, pomoczyły, to można wykorzystać właśnie do tego, żeby zrobić pranie.
Oni nie dorzucają jakichś olejków aromatycznych czy soli do takiej kąpieli?
Bardziej niż sole, popularne są w Japonii takie, można powiedzieć, onseny w proszku. Często można spotkać, podobnie jak u nas, sole do kąpieli. Pozostałość po tym, jak woda z onsenu zostaje odparowana, zostają te minerały. One mogą być sprzedawane czy to w formie jakiejś posypki, takiego proszku, który możemy dodawać do kąpieli. I często jest to specjalnie przygotowane w taki sposób, żeby to nie wpływało na ubrania, które trafią do pralki.
Co to znaczy dokładnie onsen?
Gorące źródło.
Czyli to jest wyekstrahowanie i zorganizowanie sobie w domu takiego gorącego źródła, przynajmniej jeżeli chodzi o ten skład chemiczny.
Tak, na takiej zasadzie, jak my dodajemy do wody w wannie soli, Japończycy dodają właśnie takiego onsenu w proszku.
A z Pani doświadczenia takiego pomieszkiwania trochę w Japonii i też naszej kultury polskiej, czy ich kontakt z naturą jest bliższy niż nasz, czy po prostu inny?
Myślę, że po prostu inny. Przecież my też mamy parki, mamy ogrody. Wiele osób mieszka na wsi, powiedzmy, i ma jakieś własne przydomowe uprawy, którymi również dzieli się z sąsiadami. Także myślę, że pod wieloma względami jesteśmy podobni. To, co nas może różni, to podejście do estetyki, czyli te ogrody wyglądają inaczej, chociażby kompozycje kwiatowe wyglądają inaczej. U nas bukiety są nastawione na podkreślenie barwy, różnorodności kwiatów. W japońskich tradycyjnych kompozycjach kwiatowych, w ikebanie, jest nastawienie na to, żeby wydobyć piękno linii. Więc tam często się odejmuje niż dodaje, żeby wydobyć to piękno danej gałązki, danego kwiatu.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.